Ciekawe eksperymenty, wynalazki, nowe odkrycia. Ludzie nauki i ich pracownie. Na naukowy podwieczorek zaprasza Paulina Zaręba.
Nauka w biznesie łączy teorię z praktyką. Teoria dostarcza narzędzi i modeli, natomiast praktyka pozwala je weryfikować w realnych warunkach. Skuteczny rozwój firm opiera się na ciągłym uczeniu się i łączeniu wiedzy z doświadczeniem. Dziś moim gościem jest dr Katarzyna Kazojcz z Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, prezes zarządu Medical Services. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj porozmawiamy trochę o teorii, trochę o praktyce, a najlepiej jak to połączyć. I właśnie o to chciałabym na sam początek zapytać, bo istnieje taka teoria. Ja też sobie przeczytałam w Twoim chyba ostatnim wpisie na LinkedInie taką publikację, że wielokrotnie słyszałam opinię, że nauka niewiele ma wspólnego z rzeczywistością. Bardzo długi jest ten post, ale polecam, ale też dla ludzi, którzy wolą posłuchać, to zapraszam, żeby właśnie teraz tego posłuchali. I właśnie w jaki sposób ta teoria powinna być tworzona tak, żeby współgrała z praktyką? Czy w ogóle jest to możliwe? Czy niestety, ale musimy skazać wszystkie kursy, uniwersytety, szkolenia no, na zagładę, że nie jest to potrzebne.
Widzę, że pani redaktor świetnie przygotowana. Rzeczywiście taki wpis kiedyś popełniłam i on jest dla mnie bardzo ważny. Jest to taki dla mnie istotny temat, ponieważ sama działam na styku nauki i biznesu i od zawsze tak było i bardzo to sobie cenię i uważam, że chociaż te dwa obszary mają całkiem inne charaktery, to zdecydowanie warto jest zanurzyć się i w jeden, i w drugi obszar. I to taka rekomendacja zarówno dla obszaru naukowego, jak i biznesowego. I absolutnie niczego bym tutaj nie zmieniała, bo uważam, że one rządzą się własnymi prawami, ale słusznie tak jest, tak? Bo mamy inny cel działalności naukowej i inny cel działalności biznesowej, co nie znaczy, że jeden i drugi obszar nie może czerpać korzyści. Tylko bardzo istotne jest, żebyśmy wiedzieli, znali właśnie, jak te dwa obszary funkcjonują, czym się charakteryzują i wtedy potrafili ocenić, co z tego jesteśmy w stanie wyciągnąć, żeby uzyskać korzyści. I teraz idąc od procesu naukowego, bardzo istotna jest tutaj ta współpraca, zwłaszcza jeżeli mówimy o działalności w zakresie nauk społecznych, gdzie badamy to, co dzieje się w otoczeniu, czy pod kątem właśnie ludzi, biznesu, przedsiębiorców. Wtedy istotne jest, żebyśmy wiedzieli, jak mniej więcej to funkcjonuje, żeby naukowiec był w stanie określić jakieś hipotezy, które będzie badał, nie tylko w odniesieniu do publikacji naukowych, które sobie przeanalizuje, ale również w odniesieniu do tej praktyki, która ma miejsce, żeby nie błądzić i żeby faktycznie te badania miały sens. Oczywiście przygotowanie takiego naukowca do podjęcia jakiegoś tematu badawczego, ono z reguły dość długo trwa i to jest też niesamowicie istotne z perspektywy wiedzy praktyków, jak ten proces powinien przebiegać, bo tu już mamy pewien zgrzyt, czyli biznes chce szybko, a nauka trwa, tak, żeby właśnie podjąć ten temat badawczy, zrealizować go, przeprowadzić te badania tak, żeby one faktycznie potwierdziły naszą ewentualną hipotezę, gdzie jeżeli nie potwierdzają, możemy zweryfikować, czy nie powinniśmy jakiegoś innego aspektu też dołączyć, czy faktycznie odrzucamy, przyjmujemy inną hipotezę, czy po prostu zostaje ona jako zweryfikowana negatywnie. To jest proces, który ciągle trzeba doskonalić. Podobnie jak w biznesie, też ciągle doskonalimy, natomiast on faktycznie trwa długo. I teraz jak już mamy przeprowadzone badania, mamy przygotowane publikacje, to te publikacje trafiają do recenzji. Ta recenzja również trwa, później mamy cały proces publikacji i pojawia się taka opinia, zwłaszcza wśród praktyków biznesu, że no jak później coś wykorzystać, co już jest nieadekwatne do rzeczywistości. Nie do końca się z tym zgadzam, ponieważ ten proces naukowy, on odrzuca to, co jest odstające w tych badaniach, przyjmuje pewne takie ujęcie ogólne, tak, żebyśmy mogli sformułować właśnie jakąś hipotezę, żebyśmy mogli przyjąć jakąś definicję, to potrzebujemy odrzucić to, co nam odstaje w tych badaniach, a to jest często w biznesie najciekawsze i często decyduje o tym, czy faktycznie na przykład zastosowanie jakiejś teorii czy jakiejś metody będzie skuteczne w danej firmie. To są te drobne szczegóły. Natomiast te drobne szczegóły często bywają w badaniach naukowych odrzucane. One mogą być wspomniane ewentualnie w jakiejś monografii czy przy jakimś cyklu publikacji naukowych, ale w kontekście na przykład stworzenia samej metody, teorii, to one zostaną odrzucone. I teraz z perspektywy biznesowej musimy wiedzieć o tym, że te szczegóły zostały odrzucone. Wiedzieć też o tym, że ten proces trwał, tak? Więc musimy sobie ewentualnie dostosować te okoliczności, które mamy aktualnie, do tego, co znajdziemy w teorii i samodzielnie zweryfikować, na ile jesteśmy w stanie wdrożyć te mechanizmy, zastosować to w biznesie i czy to rzeczywiście przyniesie efekty w kontekście tego, że u nas to, co zostało w badaniach odrzucone, z pewnością jest i charakteryzuje na przykład właśnie jakąś firmę, jakąś społeczność. I teraz, czy to nie zaburzy tak naprawdę zastosowania tej metody, tej techniki, tego narzędzia? Trzeba to samodzielnie ocenić i ewentualnie wyciągnąć z tej metody, z tego narzędzia to, co będzie skuteczne, nie? I tu już przechodzimy jakby do takiego funkcjonowania biznesu. Zarządzanie właśnie na tym polega, na podejmowaniu decyzji i zastosowaniu pewnych narzędzi, metod, dobieraniu ich i konstruowaniu w taki sposób, żeby przynosiły efekty.
Na pewno nauka korzysta ze świata biznesu, bo też właśnie może to raportować artykuły, też powstają potężne na temat różnych firm i ich funkcjonowania, ale wydaje mi się, że też istnieje taka zależność, że firmy czasami nawet chcą, proszą o takie raporty, proszą o takie badania, wyszukują ich lub korzystają już z tych, które zostały już zawarte, opublikowane i wyciągają właśnie wnioski.
Oczywiście i tu pojawia się taki bardzo ważny aspekt w kontekście funkcjonowania biznesu na poziomie małych, średnich firm nawet, bo duże już są tak bardziej zorganizowane i często mają już te podstawy takie solidnie skonstruowane organizacyjnie. Natomiast często właśnie wśród tych małych, średnich przedsiębiorstw jest takie podejście, że działamy tu i teraz i nie do końca zastanawiamy się, jak ta nasza firma powinna wyglądać. Nie szukamy, nie myślimy o tym, jaka powinna być strategia, jakie powinniśmy gdzieś tam dalej wykonać ruchy. Nie myślimy o tym, co możemy właśnie wspólnie z tymi naukowcami zrobić. Często to jest takie po prostu działanie tu i teraz, bez takich podstaw solidnych, tak? A te podstawy solidne, one właśnie często są opisane w teorii. I te małe, średnie przedsiębiorstwa niestety nie korzystają z tego. Często właśnie tak solidnie nie są przygotowane i różnie te działania wyglądają. Ale mamy teraz mnóstwo różnego rodzaju programów finansowanych ze środków unijnych, które zachęcają do tego, żeby jednak nawiązać kontakt z uczelnią, że to są właśnie możliwości do tego, żeby kreować innowacje, jakieś nowe pomysły, że ta współpraca, jeżeli troszeczkę teraz naciśniemy na to, żeby mobilizować przedsiębiorców do tego, żeby z nauką współpracować, to ona przyniesie niesamowite efekty. Widzimy, że mamy do czynienia z coraz bardziej konkurencyjnym rynkiem, zwłaszcza w sytuacjach, w których w gospodarce dzieje się niepewnie, a akurat taką sytuację mamy, wiele takich czynników ryzyka, które występują, które mogą spowodować, że dzisiaj wiedzie nam się w firmie świetnie, a jutro może wydarzyć się coś, co spowoduje, że stracimy znaczną część przychodów. To mobilizuje przedsiębiorców do poszukiwania różnego rodzaju innych rozwiązań niż stosowane dotychczas. a to może dostarczyć im nauka. Uważam, że rewelacyjne jest to, że możemy sięgać po pieniądze, które pozwalają nam na realizację takich projektów, takiej współpracy, bo prawdopodobnie, gdybyśmy tych pieniędzy, tej dotacji nie mieli, to byłoby nam ciężko z bieżących środków wygospodarować kwoty z przeznaczeniem na coś, co no jest pod pewnym znakiem zapytania, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie, nie? Ale to jest właśnie już to podejście takie naukowe. Coś może faktycznie nie wyjść w momencie, kiedy mówimy o innowacyjnych rozwiązaniach, ale tak czy inaczej warto, żebyśmy ich poszukiwali, bo jeżeli wyjdzie, to faktycznie jesteśmy w stanie uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku i uchronić się przed różnego rodzaju ryzykami.
I tutaj też kwestia pozyskiwania pracowników. Możemy korzystać z tego, że już są osoby, są studenci na przykład, czy doktoranci, którzy mogą przyjść w ramach targów pracy na przykład, zapoznać się z naszym stanowiskiem, z naszą ofertą i strukturą i tak dalej, z tym wszystkim, co oferujemy jako pracodawcy. No i możemy od razu już jakby to pokolenie wychowywać pod nasz biznes, pod naszą misję, wizję naszej firmy i zdobywać cennych pracowników.
To również jest bardzo istotny aspekt. Faktycznie ta współpraca nauki i biznesu, ona staje się coraz bardziej zrozumiała dla obydwu stron i faktycznie jest również ze strony uczelni ten taki ruch w kierunku współpracy z biznesem, tak jak pani redaktor powiedziała, na zasadzie możemy pozyskiwać, ale też z racji tego, że programy na uczelniach, programy kształcenia, które bywały krytykowane przez przedsiębiorców, one nie są takie łatwe do zmiany, natomiast coraz bardziej tworzone są w taki sposób elastyczny, który pozwala na wprowadzanie pewnego rodzaju zmian i te zmiany często są wprowadzane właśnie po konsultacjach z praktykami. Na uczelniach tworzone są rady praktyków i jeżeli ktoś narzeka, że jego pracownicy, którzy są świeżo po studiach, nie są przygotowani do pracy w danym sektorze, to zapraszam do takiej rady, żeby można było mieć wpływ na to, jak te programy są kształtowane i faktycznie uczelnie odpowiadają na to zapotrzebowanie rynkowe, dając możliwość włączenia się praktykom w tworzenie tych programów studiów, w ich pewną modyfikację. I taka współpraca z uczelniami faktycznie przekłada się również na to, że łatwiej jest nam pozyskać chociażby czy przez targi pracy, ale często też pracodawcy zgłaszają się na przykład do kół naukowych, w których działają najbardziej aktywni studenci. I ta współpraca z opiekunami kół naukowych, jakieś wsparcie tych kół naukowych często przekłada się na to, że właśnie są w stanie wyciągnąć tych najbardziej aktywnych. I jeżeli mówimy o takich prawdziwych przedsiębiorcach, czyli osobach, które mają szersze podejście do biznesu, to ja widzę, że faktycznie takie działania są podejmowane, czyli poszukujemy możliwości współpracy, nie tylko dotacje, ale też właśnie udział w tych radach, ta aktywność, również wsparcie tych kół naukowych, udziały w targach i dzięki temu naprawdę jesteśmy w stanie pozyskać bardzo kompetentne i przygotowane już do pracy z nami osoby, również zweryfikowane też pod kątem właśnie aktywności, zaangażowania, działalności, ale myślę, że jest też szereg różnych innych korzyści z tym związanych, które pozwalają firmie się rozwijać.
Powrócę do tego wpisu na LinkedInie, bo bardzo fajna rzecz tutaj jest przytoczona. Zacytuję, studentom często brakuje wiary w swoje możliwości, przecież wszyscy im ciągle powtarzali, że studia ich niczego nie nauczą. I teraz obalmy mity. Jak to wygląda? Bo o tym mówi dalsza część postu oczywiście.
Zgadza się. No, ja uważam, że wszystko to, co jest potrzebne do przygotowania, do wejścia na rynek, na studiach, faktycznie w tych programach studiów jest. Oczywiście zwykle to jest tak, że można coś przekazać w bardzo atrakcyjny sposób, można w mniej atrakcyjny sposób, ale te programy studiów, one przypadkowe nie są. I często się mówiło o tym, że właśnie musimy bardzo specjalistyczną wiedzę przekazać, żeby student był odpowiednio przygotowany do pracy w jakiejś firmie. Ale firmy bardzo się od siebie różnią i kulturą organizacyjną, i stosowanymi narzędziami, technikami. 3 czy 5 lat nawet studiów to jest za mało, żeby przygotować studenta tak, że jak on pójdzie do jakiejś pracy, to będzie świetnie się tam poruszał i już nie trzeba go będzie w żaden sposób przygotowywać. Musimy po prostu przyjąć, że studia są jakąś bazą, tak, którą później właśnie przez całe życie tak naprawdę uzupełniamy. I teraz nawet zmiana miejsca pracy powoduje, że musimy nauczyć się funkcjonować również w tej innej pracy, na tych całkowicie czasami innych zasadach. Ale jakbyśmy spojrzeli na to z perspektywy naukowej, czyli tak jak prowadzone są badania, to wszędzie mamy pewne części wspólne, plus właśnie te elementy, które są charakterystyczne dla danych firm, które decydują o tym właśnie, jak ta firma sobie radzi na rynku, jak ona funkcjonuje. I właśnie tych szczegółów, tych części takich charakterystycznych musimy studentów nauczyć, ale już w praktyce, czyli jak pracują w danych firmach. Natomiast ta baza, która jest, ona jest faktycznie podawana studentom podczas wykładów, ćwiczeń, laboratoriów na studiach i uważam, że jest to słuszne, zwłaszcza w kontekście ogromnych zmian na rynku pracy, jakie mają miejsce. Czyli studenci muszą mieć pewną bazę, ale muszą też potrafić elastycznie się dopasować, bo co chwilę, no mamy jakieś stanowisko pracy, za chwilę ono znika, wchodzi jakieś inne, które bardziej jest adekwatne do rzeczywistości. I teraz jak my mamy oczekiwać, że student się zaangażuje w momencie, kiedy właśnie słyszymy taką opinię, a dopiero po studiach, co on tam wie? To z pewnością nie buduje takiej chęci młodej osoby do tego, żeby poznawać firmę, żeby się jakoś bardziej w nią zaangażować. Tak więc zacznijmy od tego, żeby po prostu mieć świadomość tego, z czym student wychodzi ze studiów, ale też mieć świadomość tego, jaki mamy obowiązek w momencie, kiedy bierzemy taką młodą osobę i chcemy ją przygotować do pracy w naszej firmie. To są też ogromne korzyści. To jest osoba, która ma czysty umysł, więc tak naprawdę nie ma żadnych złych nawyków. Możemy ją przygotować konkretnie pod naszą firmę. Są to pewnego rodzaju korzyści. Często też nie ma aż tak dużych oczekiwań finansowych, jak inne osoby, które są na rynku, więc coś kosztem czegoś, tak? Musimy też jako pracodawcy wykonać tą pracę i przygotować daną osobę, ale nie demotywując ją tym, że zakładamy z góry, że ona nic nie potrafi. Ona potrafi bardzo dużo, tylko my musimy dołożyć tych drobnych elementów, które spowodują, że ona będzie się świetnie czuła w naszej firmie, odnajdywała się i z zaangażowaniem wykonywała swoje obowiązki.
Mówimy o teorii i mówimy o praktyce i teraz takie zdanie, które często gdzieś słyszymy, że kobietom jest trudniej na rynku pracy, jest trudniej w biznesie. I czy to jest prawda? Czy tak jest w praktyce? I właśnie tutaj też myślę, że możemy to rozbić właśnie na tę część praktyczną, jak i teoretyczną.
Myślę, że podobnie jest i w zakresie pracy naukowej kobiet i w zakresie pracy takiej biznesowej. Jeżeli spojrzelibyśmy na badania naukowe, to one rzeczywiście pokażą nam te fakty, czyli na przykład niższy poziom wynagrodzeń kobiet i tutaj jakby no nie ma z czym dyskutować, tak, że faktycznie jeżeli weźmiemy sobie, uśrednimy pewne dane, to tak nam wyjdzie, tak? Natomiast no, nie ma co generalizować, dlatego że w jednym miejscu pracy będą klarowne, jasne zasady i nie będzie tego podziału na płeć. W innych miejscach pracy będzie to widoczne i te dane jeszcze cały czas nam to pokazują. Natomiast moje odczucia zawsze były takie, że to wszystko zależy od tego, jakie mamy podejście, jakie mamy kompetencje i bardziej to, że cały czas gdzieś tam się o tym mówi, że kobiety mają trochę gorzej, że gdzieś tam są może inaczej traktowane niż mężczyźni, powoduje, że my też faktycznie się trochę w tej pozycji stawiamy. moja taka obserwacja, że przez to kobiety wypadają odrobinę gorzej, chociażby przy rozmowach kwalifikacyjnych są mniej pewne siebie. To jest to, co powiedziałam też w kontekście studentów. Jeżeli my komuś mówimy, że jest gorszy w ten sposób, że dopiero skończył studia i do niczego się nie nadaje, i taka jest powszechnie gdzieś tam funkcjonująca opinia, że może nie, że się do niczego nie nadaje, ale że jeszcze nie ma tych umiejętności takich, że nie jest takim pracownikiem w pełni kompetentnym i firma nie ma z niego jakiejś tam wartości, no to jeżeli mówimy tutaj, że a to kobieta, ona sobie na przykład z czymś tam nie poradzi, to to gdzieś w nas wszystkich rezonuje i powoduje, że ta motywacja spada i ta pewność siebie spada. A w momencie, kiedy spada ta pewność siebie, to może spaść też efektywność działania. Pojawia się właśnie brak chęci, ale też pojawia się takie poczucie, że właśnie z racji tego, że wszyscy tak uważają, będę siedzieć cichutko. Taka skromność, więc myślę, że to i w stosunku do studentów świeżo po studiach, i w stosunku często do kobiet też występuje. I te kobiety mają się czym pochwalić, jeżeli chodzi właśnie o osiągnięcia naukowe, jeżeli chodzi o sukcesy biznesowe, ale mają takie poczucie, że przecież one nic takiego szczególnego nie zrobiły, tak? Że przecież my jesteśmy studentami, to my nie wiemy. I co z tego, że ja wiem i coś fajnego zrobiłem? Jak z racji tego, że wszyscy inni mówią, że to niemożliwe, to faktycznie przyjmujemy, że to ma mniejszą wartość. I moje obserwacje są takie, że właśnie też często z racji tego kobiety troszeczkę słabiej wypadają, ale absolutnie, jeżeli byśmy spojrzeli pod kątem osiągnięć, kompetencji, to nie odstają od mężczyzn ani trochę. Często nawet to przewyższają, ale umniejszają sobie i stąd wizerunkowo wypada to troszeczkę słabiej. Czyli tak jakby sami sobie przyjmując te pewne opinie, które jeszcze funkcjonują w społeczeństwie, umniejszamy i odbieramy pozycję równości.
I jeszcze na koniec troszeczkę zahaczymy o zarządzanie. Czy żeby zarządzać firmą lub zespołem, to czy powinniśmy najpierw zacząć od siebie i dobrze zarządzać swoimi zasobami, właśnie pewnością siebie, swoim czasem, swoimi umiejętnościami?
To by była sytuacja idealna. Natomiast myślę, że byśmy musieli wykluczyć bardzo wiele osób, które w późniejszym czasie tak czy inaczej w biznesie osiągają sukces. To wszystko zależy od tego, jacy jesteśmy. Każdy z nas potrzebuje przejść inną drogę i ważne jest po prostu, żebyśmy wyciągali wnioski z tego, co robimy. Ja też absolutnie nie jestem za tym, że teraz jak ktoś chce otworzyć działalność, to musi się najpierw okopać w literaturze i sprawdzić wszystkie teorie, jakie są. Pewien rodzaj przygotowania jest ważny, żebyśmy uniknęli po prostu błędów. Oczywiście możemy funkcjonować tak, że bez żadnego przygotowania, bez analizy otoczenia, po prostu zaczynamy działać, bo tak nam się wydaje, bo nam się wydaje, że coś jest słuszne, ale prawdopodobnie popełnimy szereg błędów. I teraz ktoś inny, kto zacznie od tego przygotowania, oczywiście nie okopie się w nim, ale zrobi to wystarczająco tak, żeby uniknąć pewnych niepokojących sytuacji, żeby nie popełniać tych błędów, to może się okazać, że te dwie osoby w pewnym momencie będą na bardzo podobnym poziomie, tylko ta pierwsza będzie bardzo sfrustrowana i zmęczona, bo w międzyczasie popełniła mnóstwo błędów, nie weryfikując rynku, nie rozmawiając z osobami bardziej doświadczonymi, czy nie sprawdzając czegoś w literaturze. Myślę, że to przygotowanie pozwala nam na to, żeby trochę bezpieczniej po prostu funkcjonować na tym rynku, żeby uniknąć pewnych ryzyk i błędów.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była dr Katarzyna Kazojcz, Instytut Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, prezes zarządu Medical Services. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.